Także mamy dzisiaj ważny dzień w życiu Kościoła, Dzień Zielonych Świąt. Mamy to zapisane słowo, obietnicę w Biblii. Ja wiem, że my już wiemy na temat Dnia Zielonych Świąt i tej Księgi Dziejów Apostolskich wiemy dużo. Słyszeliśmy wiele kazań, ale my powinniśmy pewne rzeczy sobie przypominać, co jakiś czas przypominać, żeby się inspirować i żeby nie zapomnieć rzeczy ważnych. Dlatego dzisiaj też przypomnę i będę wskazywać na osobę Ducha Świętego, jego rolę, znaczenie, to kim jest, jaki on jest, co on czyni, czego on nie czyni, jakie błogosławieństwo przychodzi do życia Kościoła, kiedy Duch Boży jest zaangażowany w życie Kościoła. A Pięćdziesiątnica to wydarzenie, Dzień Zielonych Świąt w Dziejach Apostolskich, to jest 50. dzień po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus Chrystus został ukrzyżowany w święto Paschy. Całe to wydarzenie miało połączenie w dniu Paschy, w całym to wydarzenie. Tak potem następne wydarzenie duchowe, Boże błogosławieństwo przyszło w inną rocznicę, w inne święto, przyszło do Kościoła w Dniu Zielonych Świąt. I Jezus, zanim odszedł z tego świata, powiedział im: wy oczekujcie obietnicy Ojca, ponieważ Pismo mówi, że kiedy lud zgromadzi się, Jezus znał proroctwa, znał Pisma Starego Testamentu, mówi, kiedy będzie lud oczekiwał na Boże działanie, Boże Słowo, na Boże inspiracje, to przyjdzie, wydarzy się i objawi się Bóg w swojej mądrości. I widzimy, co się stało. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Dojdziemy do tego, będziemy to czytać dzisiaj, ale zanim powiedzmy jeszcze inne rzeczy na temat Ducha Świętego. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w Biblii, ważne dla Kościoła. Jest to nowy dzień rozpoczynający epokę Kościoła. Jest to początek Kościoła, dzień zrodzenia Kościoła. To jest dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy dzisiaj zobaczyłem na kalendarz, co jest napisane, jaki tam jest tytuł, co jest napisane. I to jest dzień zesłania Ducha Świętego. Nawet świeckie organizacje, świeckie władze wiedzą, że to jest dzień zesłania Ducha Świętego. Może nie do końca wiedzą, co to znaczy, ale napisali. Jest to dzień zesłania Ducha Świętego. A więc to jest wielka rzecz, o której trzeba mówić, o której trzeba przypominać, ponieważ człowiek świadomy doświadcza błogosławieństwa wynikające z poznania pewnej prawdy duchowej. I główną prawdą w dzisiejszym kazaniu chciałbym, by to było przesłanie: żyjemy w epoce Ducha Świętego. Żyjemy w epoce Ducha Świętego. A skoro to jest ważną prawdą, powinniśmy mieć to naprawdę rozeznanie. Skupić się na tym, wiedzieć, co to znaczy, wiedzieć, jak korzystać z tych duchowych rzeczy. To On, Duch Święty, Bóg Wszechmogący, będzie mówił do Kościoła. W Księdze Objawienia, to jest niedługo potem, to jest rok około 90, może 95, kiedy Bóg objawił się Janowi. Przyszedł Jezus do Jana i objawił się jemu w swojej wizji. To w tych przesłaniach do Kościoła zawsze tam było takie zakończenie, podsumowanie. Słuchajcie, co Duch Boży mówi do zboru. Słuchajcie, co Duch Boży mówi do zboru. Myślicie, że to tylko w tamtych czasach mówił Duch Boży do zboru? Czy On nie chce mówić do nas dzisiaj, pomimo tego, że to jest prawie 1900 lat później? Bóg cały czas chce mówić do zboru, chce mówić do przywódców, chce mówić do ludzi, którzy się nawrócili do Niego. On chce mówić i pouczać, i przestrzegać, i udzielać napomnienia, i korygować. Duch Boży mówi, ponieważ to jest dzieło Jezusa Chrystusa. I gdy czytamy w Ewangeliach Jana, w Ewangelii Jana, czytamy wiele wypowiedzi, że gdy On przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę, mówi, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale to, co ma przyjść, wam oznajmi. On będzie objawiał Jezusa. On objawi Ojca. On przypomni nam Słowo Boże. On będzie nas prowadzić po linii Słowa Bożego, po linii Ewangelii, abyśmy stali w prawdzie. Abyśmy nie byli ludźmi religijnymi tylko, ale byśmy mieli relację z Panem Bogiem. A więc jest to niezwykle ważne. Chciałbym, byśmy mogli otworzyć Ewangelię Jana i 16 rozdział. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 do 15 wersetu, przeczytamy taki fragment. Ponieważ to, co mówimy, to nie jest jakieś domysły, jakieś informacje zebrane wśród ludzi, ale jest to napisane w Ewangeliach, które napisali świadkowie, uczniowie Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 do 15 wersetu. W warszawskim przekładzie Biblii jest to strona 1160. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy wprowadzi was za wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Ewangelia Jana mówi bardzo dużo na temat Ducha Świętego, o jego celu przyjścia, o jego zadaniach, dla jakiego został posłany dla Kościoła. I powinniśmy tę lekturę ciągle i na nowo czytać i przypominać sobie, aby rozumieć osobę i jego dzieło w Kościele. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, w tym 12 wersecie mówię, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Uczniowie Jezusa znali Jezusa, chodzili z Nim, jedli, pili, przebywali, głosili Ewangelię w różnych miejscach, ale w tym dniu powiedział im Jezus, że oni teraz jeszcze nie są w stanie zrozumieć tego, o czym Jezus im mówił. Nie byli w stanie tego zrozumieć. Jezus miał jeszcze wiele do przekazania, wiele do nauczenia, dla pozostawienia nauki dla Kościoła, ale mówi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, mówi, ale teraz znieść nie możecie. Dopiero gdy przyjdzie Duch Święty, mówi, On was prowadzi we wszelką prawdę. On przypomni wam, będzie uczył, głosił, On będzie przemieniał ludzkie życie. Ponieważ czasami ludzkie słowa, możesz komuś mówić 100 razy, i aby te słowa nie docierały do serca człowieka. Nie ma przekonania, nie ma zmiany, nie ma pracy tych słów w życiu człowieka. Ale kiedy przychodzi inspiracja Ducha Świętego, kiedy człowiek może to od Boga przyjmować, kiedy nakłania swoje ucho na to, żeby Bóg do nas przemawiał, wtedy rozumiemy to lepiej, rozumiemy to bardziej. To słowo staje się rozszerzone, rozjaśnione. Ja mogę sam wam powiedzieć świadectwo, że pewnie to już słyszeliście, ale gdy ja, zanim ja się nawróciłem, ktoś mnie zapytał wiele razy, czy ty, Janek, wiesz, co to jest zbawienie? A ja po prostu patrzyłem na człowieka i mówię, o co mu chodzi? O co mi się pyta? I jego intencje były szczere. To nie była żadna ironia, żaden sarkazm. On po prostu pytał się szczerze w trosce o moje życie, o moje zbawienie. Czy ty rozumiesz, czym jest zbawienie? Ale dopiero gdy byłem sam na osobności i zacząłem zastanawiać się, rozważać się i modlić się o to, mówię, Panie Jezu, o co on mi się pytał, co on chciał wiedzieć? I nagle ktoś mi odkrył wierzch głowy. To wszystko stało się jasne, oczywiste i wierzę, że to było objawienie Ducha Świętego, czym jest zbawienie dla człowieka. A więc Jezus chciał przekazać uczniom daleko więcej, ale oni jeszcze wtedy nie mogli tego zrozumieć. Tak jak nawet dzisiaj brat Marek wspomniał, że Piotr, który się zaparł Jezusa, był słaby, był taki sobie, był nieszczególny, ale gdy dokonało się to w Dzień Zielonych Świąt, to błogosławieństwo duchowe, kiedy przyszło, gdy oni znaleźli się pod wpływem Jego działania, No zobaczcie, ten sam Piotr pośród tysięcy ludzi stanął i z odwagą głosił Ewangelię jako, jak misjonarz, jak Boży prorok, jak herold z nieba. To był jak inny człowiek. I kiedy my chcemy głosić Ewangelię, to może nam się wydawać, że jesteś tak jak Piotr. Ale jeżeli przychodzi Duch Boży do twojego życia, to staniesz się jak ten Piotr, który doświadczył działania i prowadzenia przez Ducha Świętego. My potrzebujemy być skuteczni w głoszeniu Ewangelii, ale nie głoszenia o własnych siłach i własnej mądrości, ale głoszenia w mocy Ducha Świętego. I czytamy, że 3000 ludzi się nawróciło na zwiastowanie zwykłego, prostego rybaka. Ponieważ ten człowiek, jak czytamy wcześniej, oni spędzili wiele godzin, wiele dni spędzili na modlitwie, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. A więc patrzmy na przykład apostołów i proroków, patrzmy na sługi Boże, którzy żyli przed nami, jak oni pracowali, jak oni służyli Panu Bogu. My potrzebujemy przebudzenia w naszym kraju, potrzebujemy reformy, przemiany, aby ten nasz kraj, aby ludzie naszego kraju znali Ewangelię. Ponieważ jest takie nauczanie w Kościele, że nie czytaj Biblii, ponieważ i tak jej nie zrozumiesz. Jeżeli człowieku nie zrozumiesz całości rozdziału, to przynajmniej zrozumiesz może 30%. Ale przeczytaj to. A jeżeli przeczytasz drugi raz i trzeci raz i kolejny raz, zrozumiesz więcej. A jeżeli będziesz czytał to częściej, zrozumiesz jeszcze więcej. Poznanie nie przychodzi, pełne poznanie nie przychodzi od razu. Ja tak samo, kiedy studiuję Biblię, po pierwszym przeczytaniu jakiegoś tekstu nie rozumiem wszystkiego. Ale czytam ten tekst jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I od góry do dołu, i od dołu do góry, i wybrane fragmenty, i porównuję. I kiedy kończę rozważanie nad jakimś fragmentem, to czuję się wielce ubłogosławiony, zbudowany, zachęcony. Jasność tego słowa po prostu przenika moje życie. Przychodzi taka świadomość tego, co przeczytałem. A więc zachęcajcie wszystkich, nawet tych, którzy mówią, że Biblii czytać nie warto. Nie warto, ponieważ nikt ich nie nauczył czytania ze zrozumieniem. To dopiero nowy taki termin powstał w szkole, ażeby czytać ze zrozumieniem. Kiedy człowiek, nauczyciel kładzie nacisk, aby czytać i zrozumieć i zadać sobie pytanie, co ja przeczytałem, o co tutaj chodziło. Także poddawajmy się Duchowi Świętemu, który jest posłany od Ojca. Jest to powiedziane, że to będzie daleko lepiej, żeby Jezus odszedł. I jest to prawdą, ponieważ gdy Jezus był w jednym miejscu, mógł być tylko w Jerozolimie. Jeżeli był w Jerozolimie, to nie mógł być w Galilei. Jeżeli był w Galilei, to nie mógł być w Betanii. Ale gdy przyszedł Duch Święty, to strategicznie Duch Boży jest na całym obliczu ziemi. I ludzie w duchowy sposób połączeni z Nim. Nie wiem. Na dzisiejszy przykład możemy użyć takiego porównania anteny satelitarne, czy co? Bóg działa tak, jak chce. Ducha nie można jakby zamknąć, ograniczyć, określić go. Po prostu Duch przenika wszystko. On jest życiem. On jest mocą. Jest mądrością. Człowiek, który żyje w ciele, w ogóle Pana Boga zrozumieć nie może. Jeżeli nie witęży swoich zmysłów, nie jest w stanie Boga zrozumieć. Bóg jest duchem i Jezus jest Synem Człowieczym i jest również w duchowy sposób Zbawicielem naszym. Ale często czytamy o tym, że Duch jest Duchem Świętym. A więc w świecie duchowym jest wiele duchów. Są aniołowie, którzy są duchami. I jakby czasami czytamy o tym, że Anioł Święty przyszedł, tak, od Boga, posłaniec Boży. Ale dlatego często czytamy, że w kontekście Ducha Świętego, że jest to Duch Święty, Duch Boży, że On jest Bogiem, że to jest według Jego natury. A więc jest Ojciec Święty i Syn jest Święty i Duch jest Święty. Jeden Bóg. Ludzie czasami to próbują zrozumieć. Jak to może być? To trzech Bogów? Nie, jeden Bóg. Ale tego nie zrozumiesz na poziomie intelektualnym. Ale w duchowym wymiarze jest to bardzo normalne, naturalne. Kościół ewangeliczny powinien to rozumieć i z całą determinacją głosić o Duchu Świętym. Jest wiele książek, wiele literatury napisanej o Duchu Świętym. Czasami ludzie szukają jakichś takich argumentów, o które by można się posprzeczać. Nie sprzeczaj się. Porozmawiaj o tym z Panem Bogiem. Jeszcze wiele komentarzy jest na przykład na temat modlitwy językami. Ale to jest tak. Porozmawiaj z Panem Bogiem. Ja cię nie przekonam. Jeżeli chcesz poznać, porozmawiaj z Panem Bogiem. Jeżeli On ci tego nie objawi, to ja ci tego nie przekażę. Ale jeżeli będziesz szczery i gorliwy, będziesz naprawdę pragnął, On przyjdzie do ciebie, aby ci to powiedzieć, objawić i będziesz wielce błogosławiony z tego powodu, że otrzymałeś to błogosławieństwo. Wiara w Boga to jest działanie, doświadczanie, to jest współpraca z Nim i w inspiracji Ducha Świętego. Aby wypełnić wolę Bożą, potrzebujemy znać Ducha Świętego. Jak to wygląda w praktyce? Nasza duchowość, nasze chodzenie w duchu, różnie to bywa. Czasami człowiek, wam powiem na podstawie swojego doświadczenia, że jeżeli jestem często bardzo zaangażowany w różną pracę, to człowiek jest zmęczony, jest osłabiony, nawet nie ma siły, żeby myśleć o Bogu. Ale ja zawsze próbuję to pionować, żeby nie było za dużo pracy, żeby nie było dużo takich dni, ale żeby to było priorytetem. Rozważam słowo i postanowiłem to jako priorytet, że będę mieć czas i na modlitwę, i na społeczność z Bogiem, aby On mnie wychowywał. W owym dniu w Jerozolimie były to jakby dwa równoległe wydarzenia. Byli ludzie w Jerozolimie, którzy przyszli na święto żniw, tak? Na święto tygodni. I oni tak jak co roku obchodzili to święto, ucztowali i tak dalej. Ale zobaczcie, w tym samym czasie równolegle była jakby jeszcze obok inna wspólnota, ludzie, jakby nowy trend, nowy sposób wielbienia, służenia Bogu. Byli apostołowie, co prawda było ich mało, ale to był po prostu początek. Byli inni ludzie, którzy według tradycji czcili Boga i tak dalej, i tak dalej. Czytamy o tym, że oni nawet drwili sobie z tego i patrząc na to, co się wydarzyło, powiedzieli, no, młodym winem się upili. Takie to zachowanie. Zobaczcie, jak oni się zachowują. Co oni tutaj w ogóle mówią? Ale tam, gdzie byli apostołowie, gdzie byli jeszcze inni uczniowie, około 120 osób, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, gdy byli zgromadzeni na modlitwie, oni trwali przez 10 dni i doświadczyli, przyjęli, odebrali od Boga to Boże błogosławieństwo. Także widzimy ewidentnie dwa. Jedno duchowe, drugie takie religijne wydarzenia. I jednych pasjonowało i jakby pasowało im to takie religijne wydarzenie, to świętowanie, a inni chcieli czegoś innego, chcieli czegoś duchowego. Podobnie jest w naszym życiu. Możesz być na nabożeństwie, może ci się podobać liturgia, może ci się podobać różne rzeczy w życiu Kościoła, a Duch Boży będzie daleko od ciebie, a ty będziesz daleko od Ducha Świętego. Ja wiem, że w Kościele musi być trochę liturgii i musi być jakiś taki porządek w Kościele. Jest to rzecz dobra. Musi być tradycja, ale tradycja nie może zdominować tego, co duchowe, tego, co boskie, tego, co Bóg chce, aby się działo w Kościele. Jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i to, co z Boga, ja wszystko inne będzie wam dane. Niechaj Bóg przemawia do Kościoła. Przeczytajmy też z Dziejów Apostolskich fragment. W drugim rozdziale w Dziejach Apostolskich przeczytamy pierwszych 6 wersetów z drugiego rozdziału. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, i tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni wśród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Może jeszcze 7 werset? I zdumieli się i dziwili się, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Ja nie chciałbym teraz kazanie głosić na temat tego obdarowania, tego wydarzenia, żeby je jakoś tutaj dogmatyzować, ale to było realne działanie Ducha Świętego. Tego nie można wyrazić w 2-3 zdaniach, ale mogę wszystkich zachęcić jednym zdaniem, abyśmy czytali Dzieje Apostolskie, abyśmy czytali literaturę z dziedziny pneumatologii i różne świadectwa ludzi, pastorów, sług Bożych, którzy żyją w naszych czasach i prowadzeni Duchem Świętym budują Kościół bardzo skutecznie, że nawracają się setki, tysiące ludzi. Ludzka tendencja jest taka, że jest nam łatwo pewne rzeczy ocenić, zmierzyć według swojej miary, ale to, co przyjąłem i nauczyłem się w swoim życiu, żeby zachować dystans, zanim coś będę oceniał, wypowiadał się, zachować dystans. Może nie teraz, aż temu się bardziej przyjrzę, zapoznam się, posłucham wypowiedzi innych ludzi, co na ten temat myślą. Ponieważ dobra informacja jest wielkim błogosławieństwem, ale zła informacja, którą się rozpowszechnia, a która jest nieprawdą, a która jest jeszcze przeciwko Panu Bogu, jest szkodliwa, niszcząca i stoi za tym diabeł. A więc musimy sami siebie osądzać, doświadczać, oceniać, czy to, co robię, to, co mówię, jest prawdą, czy tak mi się wydaje. Mówię, bo tak mi się wydaje. Przeczytam jeszcze jeden fragment z kazania Piotra i od 14 wersetu do 18, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, od 14 do 18 wersetu. No to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznym dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starci wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Prorok Joel już dawno temu w Starym Testamencie zapowiedział to. Bóg jemu to objawił. On modlił się do Boga i przed Bogiem narzekał z powodu odstępstwa, jakie było w narodzie. Jest tam takie określenie użyte, że duchowe życie Izraela było takie, które można podobno porównać do uprawy zjedzonej przez szarańcze. Nie wiem, czy widzieliśmy tam kiedyś taką uprawę, ale to są wszystko, tak jak stonka zje, czasami widzimy na polu, jak stonka zje wszystkie liście z ziemniaków, że zostaną tylko te same łodygi, to on porównał to, że duchowe życie w Izraelu w tamtym czasie, kiedy on był, tak wyglądało duchowe życie w Izraelu. A Bóg dał mu objawienie i dał mu takie słowo ku pocieszeniu i zbudowaniu. Mówi, że przyjdzie taki czas dla Izraela, że Bóg wyleje ducha swego potężnie dla tego narodu i że to będzie wielka szansa, wielkie błogosławieństwo, wielka okazja dla tego narodu. Aby oni mogli się upamiętać, aby mogli mieć udział w duchowych rzeczach. Jest zapowiedź, że wasi synowie i wasze córki mi będą prorokować, będą mieć sny, będą mieć widzenia, będą doświadczać Boga. Ja wiem, że to nie można przesadzić i skupiać swojego życia chrześcijańskiego na snach, widzeniach i prorokowaniu. Ale Duch Boży nas zachęca do tego, abyśmy byli wrażliwi na Jego prowadzenie, na to, co On do nas mówi. Są różne sposoby Bożego działania, są różne dary łaski, posługi i różne są sposoby Bożego działania. Mówi, ale ten sam Duch, który rozdziela i udziela tak, jak sam chce. I Bóg nas zachęca, zachęca swój Kościół, abyśmy mieli oczy, które patrzą w duchowy sposób na Kościół, na czasy, w których żyjemy. Jest w liście do Koryntian takie słowo też, w 14 rozdziale, 25 wersecie. Jest tam powiedziane, że gdy przyjdzie do waszej wspólnoty jakiś człowiek niewierzący albo zwykły wierny, a ludzie, którzy prorokują w Kościele, mówi, będą go osądzać, a ten człowiek mówi, upadnie na twarz, powie, Bóg prawdziwie jest pośród was. Kiedy ludzie żyją w duchu, kiedy znają Boga, gdy przychodzi jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo, gdy przychodzi jakiś problem do Kościoła, ludzie, którzy są blisko Boga w duchu, już to wiedzą. Są uprzedzeni, pouczeni daleko wcześniej. I Panu Bogu o to chodzi, o taką miarę chrześcijaństwa, że jeżeli ma coś przyjść do Kościoła, to Kościół już dawno o tym wie. Jeżeli ma coś się wydarzyć, to Kościół już dawno o tym wie. Ponieważ są blisko Boga, są wrażliwi i żyją w duchu, a nie żyją w ciele. I są otwarci i skorzy, aby słuchać, aby iść za głosem Pana Boga. Ten człowiek, który przyjdzie do takiego zboru, mówi, że on upadnie na twarz i odda pokłon Bogu i powie, prawdziwie Bóg jest pośród was. My możemy się chlubić, że mamy piękny obiekt, mamy piękny budynek, mamy piękny wystrój, możemy mieć tutaj nie wiadomo co w środku, ale jakby to nie mówi wiele o Bogu. Coś tam mówi, ale Panu Bogu zależy przede wszystkim na tym, jakie są serca ludzi. Czy to są ludzie, którzy są blisko Boga, którzy stoją przed Bogiem, którym zależy, którzy modlą się, którzy oczekują na wielkie rzeczy. Tak jak prorok Joel, tak jak Piotr, chcą zbliżyć się do Boga, aby być ludźmi użytecznymi dla sprawy Bożej. Ja w jednym kazaniu nie powiem wszystkiego. To jest tylko taka krótka zajawka, która ma nas zainspirować, że można przyjść do domu, zarezerwować sobie godzinę i poczytać o Duchu Świętym. Jak Bóg działał w życiu Jezusa z mocy Ducha Świętego. Jak Bóg działał przez proroków. Jak działał w życiu Eliasza, Mojżesza. Jak działał w życiu Abrahama. I kiedy ja czytam Pismo i patrzę, co Bóg czynił w życiu bohaterów wiary, po prostu mój duch, moje serce rośnie. Pasja przychodzi dla Boga. Myślę sobie, Panie Boże, jeżeli u nich to jest możliwe, myślę sobie, że w jakiejś mierze ja mogę tego doświadczać. I nie tylko ja. To nie jest zarezerwowane dla pojedynczych osób. Każdy. Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, odpowiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A więc jeżeli uwierzyłeś w Jezusa i znasz Jezusa, te rzeki wody życia będą płynąć z twojego wnętrza. W modlitwie, w uwielbieniu, w dziękczynieniu, w ewangelizacji, w różnych dobrych przejawach działania Kościoła. Bo wiara w Boga to jest działanie, to jest praca, to jest wyrażanie swojej wiary. Wiarę się pokazuje. Można pięknie mówić, ale to nie działa. Ale są te czyny nasze, które przemawiają podwójnie niż słowa. Jezus też to powiedział. Jeżeli słowem moim nie wierzycie, no to trudno, ale jeżeli nie wierzycie w słowo, to patrzcie na uczynki moje. A więc uczynki świadczą bardziej niż słowa. Podsumowując, bracia i siostry, czy bierzemy sobie to do głowy, że może być lepiej. Że może być lepiej. Bóg ma wielkie plany dla twojego życia, ale jeżeli nie pójdziesz w tę stronę, nie wydarzy się. Nie wydarzy się. Pan Bóg mówi, że gwałtownicy, ludzie, którzy napierają, którzy chcą, stoją przed Bogiem, modlą się, którzy w małym są wierni i chcą więcej i bardziej. Pan Bóg z takimi współdziała, pomaga. A więc patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Patrzmy na proroków, na apostołów. Patrzmy na to, jak Bóg działał w historii Kościoła. I zachęcajmy się, zachęcajmy jedni drugich, aby być jeszcze lepiej, aby jeszcze bardziej. Bracia i siostry, takie pytanie na koniec. Czy zamierzasz coś z tym zrobić? Czy to będzie kolejne kazanie, które po prostu można sobie tam odfajkować jako odsłuchane? Było w kalendarzu zaplanowane, jest wysłuchane i po prostu jest odznaczone, że wysłuchałem takiego kazania. Panu Bogu nie chodzi o słuchanie, co z tego, ale to, co weźmiesz, czy to zastosujesz. Ja robię notatki. Jeżeli są wartościowe informacje, które słyszę na kazaniu, robię sobie notatki, ponieważ zawsze mogę do nich wrócić. Mogę się je przeczytać jeszcze raz. A niektóre są informacje tak ważne, że mam je w szczególnym zeszycie. To są po prostu bardzo ważne informacje. Po prostu nie mogę ich stracić. Niektóre informacje to w kilku zeszytach zapisałem, żeby będę czytał ten, to będę pamiętał i będę ten czytał, to będę pamiętał i tu będę czytał, to też sobie przypomnę o tym, bo to jest ważna zasada, którą mi Bóg objawił i ja nie mogę tego stracić. Ale dobry wierzący ma Biblię, ma księgę. Im większa, tym lepsza. Tak? I ma zeszyt, i ma zawsze coś do pisania. Bo jak Bóg do ciebie coś powie, to nie ignoruj tego. Zapisz to. Bo za chwilę zapomnisz. A jeżeli będziesz ignorował Słowo Pańskie, On nie będzie do ciebie mówił. Będziesz rozgoryczony, przyjdzie czas, że będziesz rozgoryczony, że Bóg do ciebie nie chce mówić, ponieważ on, gdy On mówił, ignorowałeś Jego słowa. Dlatego Pan Bóg jest skory, aby nauczać, aby przypominać, aby objawiać. Ale On patrzy, jak mi postępujemy z Jego słowem. Amen? Nikogo nie chciałem obrazić. Nikogo, nikim nie chciałem pogardzać. Nie mówiłem do nikogo. Mówiłem przede wszystkim do siebie. Mówiłem do nas, aby to było słowo ku zachęceniu. A to, co zrobisz z tym słowem, to porozmawiaj z Panem Bogiem. Ja tylko przypominam pewne rzeczy, które Pan Bóg już dawno nam powiedział. Nie zamierzam napierać i nie zamierzam kogokolwiek zmuszać. Absolutnie. Proces uświęcenia w życiu człowieka dokonuje się wtedy, kiedy człowiek idzie za głosem Jego i za radą Jego, kiedy słyszysz słowo do ciebie, bierze się do serca i reperujesz swoje życie. Jeżeli nie reperujesz, to jesteś obłudny i oszukujesz sam siebie i po prostu to jest droga, która wiedzie do rowu, tak? Albo po prawej stronie, albo po lewej stronie rowu, albo w efekcie końcowym na zatracenie. Pomódlmy się, aby Duch Boży mówił do nas. Powstańmy. Zachęcam też do modlitwy. Zachęcam też do zmiany, do pewnych postanowień w życiu swoich.